Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam na tej prelekcji poświęconej historii Wilkowic w aspekcie wolnościowym, bo to jest dzisiaj temat wiodący uroczystości, podejrzewam, w całej Polsce. A bardzo się cieszę, że władze gminy na czele z panem wójtem Mieczysławem Rączką i również, jak widzę, liczne grono pedagogiczne i młodzież zaangażowała się w to, ażeby przypomnieć nam wszystkim, czym jest wolność. Wolność, jak głosi to hasło, które wszyscy widzimy, nie jest za darmo, ale wolność też nie jest dana raz na zawsze. Pogranicze, na którym Państwo mieszkają, historyczne pogranicze Małopolski i Górnego Śląska, jest tego ewidentnym dowodem i z tego pogranicza, z tego tygla kulturowego wychodzi to, co najwartościowsze, bo tak jak w piecu hutniczym, w tym tyglu gorącym pali się różne materiały, ażeby uzyskać szlachetną, mocną stal, tak właśnie z tego pogranicza historycznego ludzie, którzy wyszli i którzy poprzez dzieje Polski dali piękny przykład, czym jest patriotyzm, są właśnie takim tyglem, z którego możemy dzisiaj w wolnej i niepodległej Polsce czerpać się wzorce. Jak pan wójt wspomniał, w zeszłym roku miałem okazję wypowiedzenia kilku słów do lokalnego dziennika, który uruchomił lawinę kontaktów ze mną ze strony Urzędu Gminy i zaowocowały tym, iż władze zaproponowały badanie przyszłości gminy, którą Państwo wszyscy tworzycie. Te badania rozległe od Berlina, Wiednia, poprzez Watykan, Paryż i oczywiście archiwa krajowe, nie pomijając Lwowa, dawnej stolicy Galicji, przyniosły ogrom informacji, które zbiera zespół, którym mam zaszczyt kierować. Dzisiaj efekt tych badań Państwo widzicie. Władze samorządowe przywróciły po 150 latach do pamięci Was, Waszych rodziców i wszystkich, którzy tutaj będą mieszkać, postać, która wyszła z tej ziemi. Ale Tomasz Kubica nie był zapewne pierwszy, który niósł wolność. Jeżeli sięgniemy w przeszłość, to trzeba powiedzieć, iż to pogranicze Śląska Górnego i Małopolski, a mówiąc ściśle ziemi oświęcimskiej historycznej, na której zostały lokowane Wilkowice i Śląska Cieszyńskiego, mają te tradycje ponad pięciowiekowe. W przyszłym roku będziemy obchodzić rocznicę wybuchu wojny trzynastoletniej, wojny z największym wrogiem średniowiecznej Polski, z zakonem krzyżackim. Wojny, która skończyła się uzyskaniem dostępu do Bałtyku przez Polskę i praktycznie unicestwieniem zakonu, w sensie przede wszystkim ideologicznym i militarnym. I w tej wojnie, mimo iż Wilkowice i ziemia oświęcimska były częścią Królestwa Czech, były lenem czeskim, jeszcze w tej wojnie brali udział mieszkańcy z tego pogranicza. Poprzez kwerendy w dawnym archiwum centralnym Zakonu Krzyżackiego, poprzez liczne depesze szpiegów zaangażowanych na różnych frontach w Prusach, dowiadujemy się o personaliach tych osób. Są tam mieszkańcy Bielska, Lipnika, Hausnowa, Kus, Kent, a więc historycznych ziem, które wówczas należały jeszcze do Królestwa Czech. Ale właśnie pod egidą księcia oświęcimskiego mieszkańcy i szlachta tej ziemi, mimo iż są poddanymi króla czeskiego, wchodzą w skład Świętego Cesarstwa Narodu Niemieckiego, to jednak ci ludzie idą jakby pod prąd. Zamiast stać przy królu czeskim i cesarzu rzymskim, stają po stronie króla polskiego. I szlachta tej ziemi razem z tymi mieszkańcami, z składa najlepszą ofiarę. Ale efekt jest kierujący. Król Polski, zainteresowany zakupem ziemi oświęcimskiej, dokonuje tego w czasie trwającej wojny 13-letniej, po 3 latach zmaga. A w XVI wieku prawnie wciela praktycznie cały teren dzisiejszej gminy Bezbystrej Śląskiej do Macierzy. I jakby tak idąc przez dzieje, można wymienić następne czasy potop szwedzki, przypomniane tutaj w inscenizacji. Bitwę, która uchodzi w lokalnej historiografii pod nazwą Bitwy na Szancach Mikuszowickich, czy Bitwy pod Mikuszowicami. Chociaż tak naprawdę trzeba by powiedzieć bitwę na terenie Wilkowic, bo przecież te szanse postawione na granicy były pewną zaporą, która została przełamana przez oddział szwedzki i właściwa bitwa rozpoczęła się na historycznej, lokowanej w średniowieczu wsi Wilkowicy. Ale o tym jakby Państwo się nie dowiecie na razie jeszcze z literatury czy choćby z mediów. Trzecim takim etapem odsiecz wiedeńska. Równo 330 lat temu, słabo dość przypomniana przez media w obecnym roku, a przecież z terenu Wilkowic i całego dawnego państwa łodygowickiego należącego do Warszyckiego została stworzona Rada Piesza, ponad 150 osób, która wzięła udział w zmaganiach pod Wiedniem. I kolejny etap, Konfederacja Barska i Powstanie Listopadowe. To, czym Kubica, wasz rodak, chłonął tą wolność, której już wtedy nie było, to właśnie Powstanie Listopadowe, kiedy dogorywało, kiedy Warszawa została zdobyta, oddział generała Różyckiego przekracza nielegalnie granicę pod Oświęcimiem i zakamuflowuje się w strukturach społeczeństwa galicyjskiego na granicy Galicji i Śląska Cieszyńskiego, dwóch krain i dwóch prowincji wchodzących w skład monarchii habsburskiej. I niewątpliwie ci ludzie z tego oddziału, a wiemy, że zamieszkiwali w Kętach, w Kozach, zamieszkiwali również w Białych, na Żywiecczyźnie nie, bo tutaj było dosyć nieciekawie. Żywiecczyzna należąca do Habsburgów nie była terenem, dla którym można było prowadzić konspirację, działalność emisariuszy, bo Habsburgowie Żywieccy współpracują bardzo ściśle, lojalnie z reżimem habsburskim, wiedeńskim. A więc miejscowości, które wyłamały się z dawnej Żywiecczyzny, między innymi Wilkowice, Bystra, Weszna, Łodygowice, bo należały do prywatnych rodzin, nie do Habsburgów, stają się tą ostoją wolności dla tych powstańców listopadowych. I przychodzi rok 1840, rok, w którym urodził się Tomasz Kubica, w czasach bardzo nieciekawych. Szkolnictwo jest niemieckie, bardzo elementarne, duchowieństwo cały czas pod pręgierzem, pod presją olbrzymią. Kapłani są urzędnikami, nie duszpasterzami. Biskup Tarnowski, biskup Pukarski, jednym z najwierniejszych sojuszników reżimu habsburskiego, wyniesiony na stolec biskupi z proboszcza w Żywcu. I Wiosna Ludów, rok 1848. Tu nie zaistniała, ale pozostali ludzie, którzy zaangażowani w działalność konspiracyjną w Galicji tworzą zręby następnych działań, które przyniesie rok 1863. Młody wówczas Tomasz Kubica ma dokładnie 23 lata. Kiedy wybucha powstanie. I jakby następnym etapem walk o wolność czasy I wojny światowej, legiony i można by tak do dzisiaj poprzez Armię Krajową, poprzez NSZ i inne organizacje partyzanckie, niepodległościowe w okresie stalinowskim, poprzez Solidarność dojść do dzisiejszych czasów. I dzisiaj moim zadaniem będzie Państwu przybliżyć te czasy powstania styczniowego. Zanim to jeszcze nastąpi, kilka słów o tej najstarszej historii, bo Pan Wójt tutaj miał też możliwość się do tego odnieść. Udało się w trakcie tych zakrojonych, naprawdę na szeroką skalę badań, dotrzeć do bardzo wielu ciekawych informacji dotyczących historii Wielkomysłu. Widzą Państwo przed sobą mapę, która ma już ponad 200 lat. Mapa stworzona przez zaborczą Austrię tuż po rozbiorze, bo pamiętajmy, że Wilkowice znalazły się w granicach Austrii w 1772 jako pierwsza z miejscowości dawnej Polski, jedna z pierwszych, bo takich było przecież tysiące, doświadczyła okupacji i totalnego zniewolenia i upadku niepodległości. Ta mapa nam pokazuje osadnictwo z czasów oczywiście XVIII-wiecznych, ale sięgające do średniowiecza. Na tej mapie widzimy bardzo wyraźnie topografię miejscowości, tu mają Państwo Rogacz i Wilkowice z polską i niemiecką nazwą, bo mapa jest tworzona przez urzędników i żołnierzy niemieckich, czy mówiąc ściśle austriackich. Proszę zwrócić uwagę na sieć drożną i komunikację lądową, sieć rzeczną. To wszystko się odnosi do średniowiecza. I taka ciekawostka, jaka wynika z tej mapy, dawna droga, szlak handlowy, zupełnie inaczej biegnący niż dzisiaj, od średniowiecza przecinał w dwóch miejscach Białkę i przez kawałek Śląska przechodził, czyli dawnego Królestwa Czech i później Austrii, a tu już była Polska od 1457, a de facto prawnie od 1564. I dawna droga do Żywca. Wilkowice położone zupełnie na uboczu, nie tak jak dzisiaj, gdzie droga przechodzi po tej stronie. Rozwijały się tu nowy kościół parafialny świętego Michała i Bystra, proszę zauważyć, jeszcze w XVIII wieku jest kolonizowana. Kiedy mamy pierwsze wzmianki o tych miejscowościach, tak króciutko. Dokument lokacyjny dotyczący Wilkowic. Powiem Państwu, jesteście, mieszkacie w zasadzie na terenie dawnej ziemi oświęcimskiej, historycznej, z której zachowały się raptem trzy dokumenty lokacyjne. Dla Poręby Wielkiej, dla Grońca, dla Rajska i właśnie ostatnio odnalezione dla Wilkowic. Inne miejscowości, nawet miasta, nie mają dokumentów lokacyjnych. Oświęcim go nie ma, Żywiec go nie ma, Bielsko go nie ma, Kęty również nie ma. A Wilkowice, poprzez te badania, możemy powiedzieć, że zostały założone pomiędzy rokiem 1290 a 1306. Kto to zrobił i dlaczego? Pan Wójt wspomniał, wystawcą dokumentu jest pan tej ziemi, jeszcze wówczas książę cieszyński, bo było to księstwo cieszyńskie bardzo krótko, z którego później powstało księstwo oświęcimskie w 1315 roku. Książę Myszko, wielki kolonizator Górnego Śląska, w bardzo dobrych relacjach z Kościołem, bo nie każdy książę był w dobrych relacjach z Kościołem, oddaje ten teren dla zakonu cysterców z Ród Raci Polskich niedaleko Raciborza. I nadaje cały obszar od Żywca, od granicy Żywca do granicy Guszowic. A ściślej mówiąc, obszar naszej wsi i nowo nadanych terenów od granic Bodygowic do granicy Guszowic. A więc trafiamy, idziemy do samego korzenia. Możemy zadatować te początki właśnie na swoim 13 wieku. Z innej miejscowości, z terenu gminy już nie ma dokumentów lokacyjnych, nie zachowały się. Jedynie możemy mówić o pierwszych wzmiankach, tak odpowiednio dla Kucisk jest to rok 1595, dla Mężczyzn, jak Państwo wiecie, dopiero XVIII wiek, równo 300 lat temu, 301 i dla Bystrej również nie mamy dokumentów wakacyjnych, tylko pierwsze wzmianki. I te zmianki udało się dosłownie na dniach odszukać we wrześniu. Miałem okazję być w archiwum na Narodowym w Paryżu i tam odszukać informacje w dokumentach wywiezionych z Polski w XVII wieku dotyczące Bystrej. Wiemy na pewno, że jeżeli mowa o Bystrej Krakowskiej, to jest rok 1604 i zaraz to Państwu tutaj szybciutko pokażę. To jest właśnie ten dokument, krótki po krótki, ale wymieniający nam miejscowości, które przechodzą z rąk Piotra, przechodzą w ręce Piotra Komorowskiego. I tutaj mamy w tym dokumencie napisane Uciska, jeszcze jako Uciska. Pierwszy raz nazwa, bo to się nazywała ta wieś Huta Szklana wcześniej. I Bystra w tym miejscu. Tu mamy Wilkowice. I masę osad z dzisiejszego terenu powiatu bystrzyckiego. Mamy przynajmniej możliwość zadatowania poprzez datę dzienną w roku 1604. I gdyby tak iść poprzez następne źródła, to przykład takiego kopiarza z olbrzymią ilością dokumentów, proszę zobaczyć, za jeden rok spisane dwie strony, co najmniej tutaj mamy już 5-6 obszernych dokumentów i to są też informacje wszystkie dotyczące Wilkowic właśnie z archiwum paryskiego, które udało się odszukać. Spisy katolików, protestantów z terenu dzisiejszej gminy w księgach metrykalnych Włodygowica, to są sprawy znane, omówione, ja tylko Państwu tutaj przynoszę, pokazać jak to wygląda w oryginale. I mapę jeszcze rzucimy okiem na tą mapę austriacką, to jest właśnie ta granica i proszę zobaczyć teren Bystrej niemieckiej, Deutsch Bystraj, czyli Bystra niemiecka. Jeszcze bardzo malutko domów, tutaj mamy te czerwone punkciki, to są pojedyncze domy na terenie wsi, tutaj był młyn, były pewne jeziorka, młynówka z Bystrej, jakaś odnoga schodziła i możemy do źródeł Bystrej i granica poprzez szczyty schodzi do, w kierunku Szczyrku, tu zresztą już zaczyna się Szczyrk i tu nazwa Meszna powyżej tutaj. Mesna przeniesiona poniżej Buczkowice. Tak to wyglądało ponad 220 lat temu na mapach tworzonych przez Austrię. Najstarsze pieczęcie dotyczące Wilkowic z początku XIX wieku i z końca XIX wieku już tak wyglądające. I dla tych, którzy zapomnieli, jak pieczętowała się gmina Huciska, to tutaj przykład pieczątki z 1917 roku, z 8 chyba marca, tak, 8 marca 900. Wójtem był Jan, naczelnikiem Jan Handerek, chyba tak trzeba by to czytać bardziej, już bez tego, bez tej kreseczki tutaj, na drogach jeszcze urzędowych, drogowanych w białym. Proszę Państwa, to tak pokrótce te najciekawsze dla nas informacje, a teraz przechodzę do meritum, czyli do powstania styczniowego, do Tomasza Kubicy. Równo 150 lat temu dwie instytucje zaangażowały się w to, ażeby swojego rodaka wydobyć z niego. Pierwsza instytucja to Urząd Gminny w Wilkowicach. Druga instytucja to Kościół, parafia świętego Michała w osobie ówczesnego proboszcza Andrzeja Moszczakiewicza. Kiedy Tomasz Kubica został ranny w bitwie pod Jurkowicami niedaleko Sandomierza, trafił do niewoli i w konsekwencji do Cytadeli Warszawskiej i kolejno dalsze etapy zesłania, uruchamia rodzina Tomasza Kubicy olbrzymią ilość wygenerowanej w związku z tym alarmem dokumentacji. I poprzez tą dokumentację w archiwach austriackich, petersburskich, syberyjskich poznajemy osobę Tomasza Kubicy i jego Gehennę Syberyjską w najdrobniejszych szczegółach. Wiem, że władze gminy wydały na początku roku folder króciutko opisujący te wydarzenia. Ja Państwu tylko powiem, że można to podsumować w ten sposób, że Urząd Gminny razem z parafią Wilkowica rozpoczął w 1864 roku walkę o wolność dla Tomasza Kubicy. Tak to można podsumować, bo to była rzeczywiście walka z olbrzymim, największym imperium ówczesnego świata, z najbardziej totalitarnym i opresyjnym państwem w stosunku do narodu polskiego. I ta walka poprzez te pisma jest dzisiaj do odtworzenia, po to, żeby Państwu ją pokazać, przybliżyć, żebyście Państwo byli świadomi, jak niszczący był to system państwowy Imperium Rosyjskiego Caratu, mówiąc ogólnie. I dzisiaj, po 150 latach, władze samorządowe przywracają pamięć o powstańcy, swoim rodaku, który spoczywa na terenie Syberii, Syberii Centralnej, najprawdopodobniej w okolicach Krasnojarska, niedaleko jeziora Bajkał. Czym było powstanie styczniowe? Proszę Państwa, było wielkim, największym zrywem niepodległościowym Polaków. Kiedy po odzyskaniu niepodległości marszałek Piłsudski, zresztą twórca niepodległej i wielki spadkobierca powstania styczniowego, bo przecież urodził się 3 lata po upadku powstania, chciał podsumować to, bo cały czas wśród polityków były jeszcze spory, pięknymi słowami to oddał. Rok 1863 dał nam wielkość nieznaną, wielkość, co do której i teraz świat wątpi, gdy mówi o nas. Wielkość zaprzeczającą wszystkiemu temu, co my o sobie mówimy. Wielkość cudu pracy, ogromu pracy zbiorowej. I mówił dalej, nie Trełgadei, nie pokój Boży dla zdrajców, dla szumowi, dla szuli zbiorowej, dla tchórzów, ale pokój Boży dla ludzi, którzy w godzinie, w wielkiej godzinie, gdy palec Boży ziemi dotknął, rosną w olbrzymiej pracy moralnej. Koniec cytatu. To słowa marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane w rocznicę wybuchu powstania styczniowego w 1923 roku. Kiedy rok później miał piękny odczyt pod tytułem Wielkość, w rocznicę, kolejną rocznicę wybuchu powstania styczniowego, podsumował z cytatem Beniowskiego Juliusza Słowackiego, bo był zakochany w Słowackim poprzez swoją matkę, która wychowała go na Słowackim, na Krasińskim, ona bardziej Krasińskiego lubiała czytać, a Piłsudski Słowackiego. I przywoływał z tego poematu następujące słowa. Gdy warstwy ziemi otwartej przeliczę i widzę koście, co jako sztandary, wojsk zatraconych pod górnymi grzbiety leżą i świadczą o Bogu szkielety. Widz, że nie jest on tylko robaków, Bogiem i tego stworzenia, co pełza. Koniec cytatu. I tymi pięknymi fragmentami z Beniowskiego oddawał cześć tym wszystkim, którzy polegli w tych 2 latach trwającego powstania styczniowego, wszystkim tym ludziom. Jak wiemy, powstanie skończyło się klęską i system opresji doświadczył jeszcze bardziej ziemię polskie pod zaborem rosyjskim, zwłaszcza Królestwo. Królestwo Polskie, które przestało istnieć. Przestał istnieć Bank Polski, Szkolnictwo Wyższe w Warszawie, kraj zmienił nazwę na Priwiśniański kraj, szybsza rusyfikacja, dogłębna wynarodowienie i zmiana, narzucenie mentalności rosyjskiej, które jeszcze w lat 20 wieku pokutuje wśród wielu Polaków żyjących nawet po 45 roku. Skasowano wszystkie klasztory na ziemiach polskich, po powstaniu skonfiskowano ponad 1600 majątków. Wypędzono poprzez wydanie wyroku śmierci około 10 tysięcy ludzi na zachód, na emigrację. za współudział w sprawie narodowej. Represje dotknęły duchowieństwo, zarówno świeckie, jak i klasztorne, duchowieństwo zakonne, zaangażowane pod zaborem rosyjskim w powstanie styczniowe. Wielu księży zostało zesłanych i zginęło na Syberii. W tej dramatycznej sytuacji spora część społeczeństwa uznała dalszą walkę za niecelową i polska myśl skoncentrowała się na pracy zbiorowej, na fundamencie tego, co my nazywamy ogólnie pozytywizmem. Trzeba powiedzieć, że olbrzymim dłużnikiem tego powstania był Piłsudski i nigdy o powstaniu nie zapominał, kiedy w 1933 roku w okrągłą rocznicę powstania miał piękne słowa na obecnym placu Piłsudskiego w Warszawie. Mówił: gdy raz jeszcze rzucam pytanie wielkości, gdzie twoje imię, znajduję odpowiedź. Wielkość naszego narodu w wielkiej epoce 1863 roku istniała, a polegała ona na jedynym może w dziejach naszych rządzie, który nieznany z imienia był tak szanowany i tak słuchany, że zazdrość wzbudzać może we wszystkich krajach i u wszystkich narodów. I dalej mówił: Polska trudy ciężkie przeżywa, nieraz Polak miota się trwozem. I cytat z Beniowskiego w tym przemówieniu: gdy na sennych was uderzą strachy, gdy zbudzicie się w łożu spotniali i usłyszycie, że drżą wasze gachy i tak trzaskają jak kość, gdy się pali, kiedy was weźmie zimna śmierć pod pachy, Boga pokaże i przed nim powali. Wtedy wiedzcie, z mogił, z grobów 63 roku żywy cień powstaje, cień wielkości epoki, cień rządu narodowego, i wtedy mogiły zawołają głosem straszliwym: idź i czyny. I można powiedzieć, że dziś właśnie z tego cienia historii wydobywają się liczni powstańcy, między innymi Tomasz Kubicki. Jaka była jego droga, proszę Państwa? Oczywiście od narodzin, fragment, wycinek z metryki znajdującej się w archiwum parafialnym księdza proboszcza. 8 listopad roku 1848, numer domu, pod którym się urodził. Tu są odnośniki do legalności małżeństwa, że było kościelne. Imię ojca: Jan Kubica, syn Jana Kubicy i Marianny z domu Nikiel, i matka: Marianna Nikiel, córka Pawła Nikiel i Anny Lorenz, córka rodzona. I rodzice chrzestni: Jan Polak Kmieć i Katarzyna Dudka, również tego samego stanu. I osoba udzielająca chrztu: Andrzej Roszczakiewicz, baptizant. A tutaj notka księdza proboszcza Roszczakiewicza, bo on uruchomił to, dzięki czemu możemy dzisiaj to odtworzyć. Jedno pismo, które uruchomiło lawinę poprzez samorząd gminny, posłów polskich w parlamencie wiedeńskim, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, konsulat w Petersburgu i poszczególne ośrodki łagrów na Syberii, bo z nich zaczęły przychodzić informacje. I informacja ręką księdza proboszcza: w roku 1863 przystał do powstania polskiego, dostał się do zajęcia syberyjskiego i tam w roku 68 w guberni jenisejskiej umarł. Dlaczego zajęcia, proszę Państwa? Bo to są jeszcze czasy, kiedy ksiądz nie może pisać oficjalnie w metrykach. To są czasy na początku autonomii. Te metryki są przepisywane w urzędach państwowych. Gdyby napisał, że zmarł na zesłaniu, mógłby mieć naprawdę bardzo duże problemy ksiądz Roszczakiewicz. Ale dla inteligentnego, rozumnego człowieka słowo zajęcie syberyjskie jest jednoznaczne. Nikt tam nie jechał za chlebem, nikt tam nie jechał z własnej woli. Dlatego też ta informacja jest poświadczeniem tego, co ja wcześniej znałem z dokumentów rosyjskich. Rzeczywiście w gubernii jenisejskiej Tomasz Kubica umarł. To była jego ostatnia droga. I pismo księdza proboszcza, to jest jego ręką, udało się to pismo odszukać. Powiększę je Państwu, bo to jest oryginalne. On pisał w imieniu rodziców, bo rodzice byli przecież niepiśmienni. A pamiętajmy, że Austria czy Rosja jest państwem prawa. Dopiero można się zainteresować sprawą, jak petent wniesie prośbę. Zresztą podobnie jest chyba dzisiaj w każdym urzędzie. Więc ksiądz dziekan w imieniu rodziców anonsuje, daje to pismo władzom i tutaj kopia dla osoby, dla księdza, który pomaga mu w staraniach w parlamencie wiedeńskim, prosi o szczegóły. Więc ksiądz proboszcz pisze: Wielmożny księże dziekanie, łaskawy dobrodzieju, przy złożeniu najgłębszego uszanowania i ucałowania czcigodnych rączek ośmielam się udać do wielmożnego księdza dobrodzieja z prośbą w następującym interesie. W roku 1863 mój syn, on pisze ten proboszcz w imieniu rodziców, tak? Musimy sobie pamiętać, że to tak jakby pisał rodzic. Mój syn Tomasz Kubic, wolnego stanu, profesji krawieckiej, z wsi Wilkowic, powiatu Biała, cyrkułu Wadowickiego z Galicji, rodem, przystał do powstańców polskich i w tym samym roku dostał się do niewoli rosyjskiej. W roku 65 pisał do mnie z guberni Perm, abym za nim reklamował do rządu rosyjskiego, aby się mógł uwolnić z niewoli rosyjskiej i tak zaraz w roku 65 pisałem za nim prośbę do Cesarsko-Królewskiego Urzędu Powiatowego w Białej, do namiestnictwa warszawskiego, czyli do generał-gubernatora, o uwolnienie mego syna Tomasza Kubic, ale ta prośba została bez skutku. Ni film nowy, nic nowego, proszę Państwa. Organy rosyjskie nigdy nie odpowiadają na prośby, które dotykają bezpośrednio w reżim. Widać to choćby dzisiaj. Widzą to Państwo i słyszą, co dzieje się chociażby z wrakiem samolotu. I dalej. Tego roku pod jesień zeszedłem się przypadkowo z pewnym Namysłowskim, rodem ze Żywca, chodzi tu o Jana Namysłowskiego, powstańca, który także jako powstaniec były w niewoli rosyjskiej razem z moim synem w jednej guberni, a który w roku 67 powrócił ze Syberu, czyli ten Namysłowski, bo rzeczywiście powrócił, władze samorządowe w Żywcu wydostały go z łap rosyjskich. I tenże sam Namysłowski, były powstaniec, dał mi tę radę, że mój syn nie powróci ze Syberu, dopóki nie będzie się za nim pisało do rządu rosyjskiego, i że najlepiej będzie, aby się w tym interesie udać do wielmożnego księdza dobrodzieja i że wielmożny ksiądz dobrodziej najlepiej będzie wiedział, jak i dokąd pisać, aby się mój syn ze Syberu powrócił. Otóż ja biedny, a już w latach ojciec mniejszy, z wielką nieśmiałością zanoszę moją pokorną prośbę, aby też wielmożny ksiądz dobrodziej raczył się zająć tą moją sprawą, aby teraz mój syn mógł jeszcze powrócić do domu. Tomasz Kubic, urodzony z Jana Kubic i Marianny Mikiel, dnia 8 listopada 1840 roku we wsi i parafii Wilkowice numer 180 w powiecie Biała, cyrkule Wadowice w Galicji. Czemu ten numer się nie zgadza? Dlatego, że numery zostały zmienione po 1855 roku, a on się urodził w 40. A teraz ma się znajdować na Syberze w guberni Krasnojarsk w okręgu acińskim w Nazarowskiej Wołoscy. Nazarowskiej, tak naprawdę nie Wołoscy, tylko Ołaski. No ale to jest szczegół. Jeszcze raz powtarzam moją pokorną prośbę, aby też wielmożny ksiądz dobrodziej z wysokiego stanowiska swego raczył mi dopomóc. Ja, biedny ojciec, nie mogąc się wielmożnemu dobrodziejowi inaczej odwdzięczyć, będę się gorąco od Boga za wielmożnego księdza dobrodzieja modlił, a teraz całuję szacowne rączki, zostaję najniższym sługą Jan Kubic, chałupnik, Wilkowica numer 180/91. Jeszcze nowy numer nadany. To oczywiście ksiądz proboszcz pisał, to nie pisał Jan Kubic, ale w jego imieniu to pisał. Bo to pismo, proszę Państwa, trafiło do Wiednia. później do Petersburga i wróciło z powrotem, bo rząd rosyjski nie uwalniał od tak. On musiał mieć wszystkie dokumenty, o to go chodzi. On mówił, nie znamy tego pana, my nie wiemy, o co chodzi. Dlatego tyle szczegółów, całe dosie Tomasza Kubicy. Nawet z podaniem, proszę sobie wyobrazić, tu w Galicji w XIX wieku proboszcz w Wilkowicach wiedział, gdzie przebywa w niewoli syberyjskiej, niewoli, gdzie przebywa jego parafianin. I rząd rosyjski już nie mógł przymknąć oko, bo Tomasz Kubica był obywatelem austriackim w wieku pomorowym. Więc armia austriacka zawsze go mogła i chciała go wziąć, dlatego też rząd austriacki poprzez posłów polskich musiał o tych obywateli walczyć i o tym należy cały czas oczywiście pamiętać. I proszę Państwa, za chwileczkę powiększę tą trasę. Poznajmy to życie Tomasza Kubicy poprzez te dokumenty rosyjskie. Jak wspomniałem, trafił do powstania. Jego droga biegła w 100% przez Starą Wieś. Wczoraj w Starej Wsi koło Wilamowic też odsłaniano odnowiony krzyż na cmentarzu ludzi, którzy poszli z Kubicą i wrócili. I podziękowali poprzez fundację tego krzyża za uratowanie życia z powstania i napisano, że poszli właśnie z Tomaszem Kubicą. On szedł od dworu do dworu. Omijał, bo Galicja była naszpikowana agentami, szpiclami, donosicielami i musiał naprawdę poprzez zaufanych ludzi przedostawać się przez całą Galicję, okolice Mielca, żeby dojść do Puszczy Sandomierskiej, bo tam został Puszczy Sandomierskiej został przydzielony do oddziału generała Czachowskiego, jednego z ważniejszych dowódców syłkowych w powstaniu styczniowym. Mógł krócej, mógł trafić do Ojcowa, ale tu była bardzo niebezpieczna droga, mimo że krótsza, dlatego że w dobrach hrabiego Potockiego w Czyżowicach mieszkało bardzo wielu donosicieli, i po prostu zadenerwowałoby Kubicę momentalnie. Myślę, że nawet tego samego dnia wytrafił w łapy tajnej policji austriackiej i przekazany by został do rozpracowania carskiej ochranie, czyli instytucji, z której broniło się u synku pierwszej wojny światowej Czeka, a później NKWD. W Puszczy Sandomierskiej został przydzielony do oddziału Czachowskiego i 20 października 1863 roku przeszedł w Brud Wisłę, jakieś 25 km od Sandomierza, i z całym oddziałem wspomagał inne oddziały zbrojne, które toczyły zażarty bój pod Jurkowicami koło Osieka w Sandomierskim. 21 października w 4-godzinnej bitwie został ranny. Na początku powstania Rosjanie dobijali rannych. Natomiast mniej więcej od lipca aresztowano rannych, dlatego że byli oni rozpracowywani w cytadelach na terenie Królestwa Rosyjskiego, Królestwa Polskiego w ramach Imperium Rosyjskiego, ażeby wydobywać od nich jak najwięcej informacji. Kto, kiedy im pomagał, jakimi drogami docierali, pod jakimi dowódcami walczyli, kogo znają z powstańców. Dlatego Tomasz Kubica, mimo że był ciężko ranny, został przewieziony do Cytadeli w Radomiu, a następnie do Cytadeli Warszawskiej. I tam przechodził brutalne, wielomiesięczne śledztwo. Po pobycie w Cytadeli Warszawskiej 29 listopada 1863 roku na podstawie dokumentów Ministerstwa Wnętrznych Pieł, czyli rosyjskiego MSW, zostaje odesłany w 11 partii do decyzji ministra MSW do Pskowa. Psków obok Petersburga, stolicy Rosji, to dwa podstawowe miejsca osądzania powstańców. Rosja jest państwem prawa. Nie może bezkarnie skazywać się przeciwników ustroju. Musi im dać wyroki. To jeszcze nie jest czas mentalności z czasów Lenina czy Stalina. I dlatego tych powstańców sądzi się w dwóch miastach. Tu mamy oryginalną mapę 2 lata przed pierwszą wojną światową wydrukowaną, notabene ściągniętą z Uniwersytetu w Teksasie. Bo niestety na Uniwersytetach Rosyjskich nie ma, jest zakazana digitalizacja map. Mamy mniej więcej drogę od Wilkowic poprzez Tarnów, Puszczę Sandomierską, Jurkowice do Warszawy i na piechotę przez Wilno, Psków, tutaj dostaje wyrok, Tomasz Kubica zostaje całkowicie pozbawiony praw stanu, czyli mówiąc językiem urzędowym, nie ma możliwości na jakąkolwiek łaskę cara. Zostaje wieczyście w łapach Imperium Rosyjskiego aż do swojej śmierci. I oddelegowany do więzienia we Włodzimierzu na wschód od Moskwy. Mniej więcej jakieś 100 km na wschód od Moskwy, na pieszo. I tam we Włodzimierzu zastają go, czy spotyka rodaków, między innymi tego Jana Namysłowskiego z Żywca. Skazany na 3 lata robót przymusowych, zostaje oddelegowany, bo do Włodzimierza przybywają kolejne grupy zesłańców, zostaje oddelegowany do Permu, miasta u podnóża gór Ural, tutaj mamy Perm. I w tej twierdzy permskiej, jeszcze w części europejskiej Rosji, przebywa bardzo krótko. Już w listopadzie 1966 roku zostaje przesłany dalej na wschód do Tobolska, dzisiaj 400-tysięczne miasto, stolica diecezji rzymskokatolickiej, rygowanej przez Jana Pawła II. Miasto na pograniczu tundry i tajgi. Tutaj na północ od Tobolska, 20 km, zaczyna się już tundra z Marskina i tutaj przebywa Tomasz Kubica. Ale bardzo krótko, proszę Państwa. Jako zesłaniec 120 partii po 6 dniach pobytu w Tobolsku wyrusza dalej na wschód, bo przybywają kolejni zesłańcy. Wycieńczony dociera 12 grudnia 1866 roku do miejscowości Tomsk, stolica gubernii i przebywa tutaj jeszcze krócej, nazajutrz 13 grudnia 1966 roku wysyła się go dalej w kierunku jeziora Bajkał, gdzie ostatnie świadectwa rosyjskiej administratury łagrów pochodzą z Lipca, z Aczyńska. To taka większa miejscowość w ramach administracji rosyjskiej. Tak jakby lokalny, powiatowy zarząd łagrów. I tutaj w tym Aczyńsku w lipcu 1967 roku dociera do Tomasza Kubicy, docierają dokumenty z Wilkowic i generał, komendant łagru nie ma innego wyjścia. Car na podstawie przedłożonych pism przez posłów polskich w Wiedniu nadaje Tomaszowi Kubicy wolność, to znaczy możliwość powrotu, ale oczywiście na piechotę z powrotem. To jest, proszę Państwa, tak na oko 4,5 tysiąca kilometrów w linii prostej, a osiągnął dookoła przez Petersburg, bo takie były szlaki komunikacyjne. I to pismo z lipca dociera do komendanta łagru Nazarowskaja w Aczyńskiej oblasti i Kubica zostaje poinformowany o uwolnieniu, o możliwości powrotu do Galicji, do Wilkowic. Trzeba powiedzieć, że to ogromna zasługa wspomnianego proboszcza wilkowickiego Andrzeja Moszczakiewicza i urzędu gminy. Bo to dzięki nim ten człowiek, ich rodak został wydobyty z łap rosyjskich. W 1968 roku człowiek, dziekan Kolbuszowski, z którym kontaktował się proboszcz wilkowicki, otrzymuje pismo o śmierci Tomasza Kubicy w drodze powrotnej. Można przypuszczać, że prawdopodobnie z uwagi na tą odległość czasu nawet i jego stan zdrowia raczej nie przekroczył Syberii, nie przeszedł przez Ural. Gdzieś prawdopodobnie między Aczyńskiem, Krasnojarskiem, bo tutaj się wszystko musiało rozgrywać, dokonał swego żywota. Miejsce pochówku nie jest znane. Tak w skrócie można by odtworzyć tą drogę mieszkańca Wilkowic. Na koniec, drodzy Państwo, pytanie, czy ci wszyscy uczestnicy, tak jak chciały tego osoby sympatycy Rosji XIX-wiecznej, czy ci uczestnicy powstania byli rzeczywiście szaleńcami, osobami niezrównoważonymi, bo tak ich przecież nazywano. Oczywiście to kontynuowali wszyscy popleśnicy Marksa w różnych publikacjach. Państwo nie dowiecie się nic o udziale takich ludzi jak ubica w Powstaniu Styczniowym z żadnych obszernych jakichś monografii poświęconych historii Polski XIX wieku. To zapomnienie w cudzysłowie, to było świadome zapomnienie, wyrugowanie ze świadomości społecznej tu w Wilkowicach, czego efektem jest chociażby to, że przecież nie pamiętano, przecież o nim nikt nie słyszał, a Państwo jesteście tutaj w wieku jednego, dwóch pokoleń. Więc jeszcze przed Wami ktoś już też o nim nie słyszał, skoro Pan tej wiedzy nie przekazał. Można powiedzieć, te wysiłki tych rzekomych szaleńców miały w tej myśli komunistycznych popleśników miały być nieowocne, nie przynoszące żadnej korzyści, nic godnego chwały, nic godnego upamiętnienia. Zapewne taka świadoma antypolska mentalność tworzona przez zręby administracji rosyjskiej pokutowała jeszcze w czasach PRL. Nie obchodzono tej rocznicy powstania, w zasadzie nie obchodzono również w tym roku, Państwo wiecie, decyzją Sejmu ze stycznia tego roku nie został ten rok kalendarzowy oficjalnie świętem. Taka była wola naszych posłów. Ale dziś, po tych 150 latach, można powiedzieć, że jedno jest pewne. Tomasz Kubica i wielu, wielu innych, jak wspomniałem, wychodzi z cienia historii. Jak trafnie przewidział to w 1933 roku marszałek Józef Piłsudski, zacytuję, posługując się słowackim: więc nie opuści ich duch ofiary i duch męstwa i duch tej miłości, która ich tu przywiodła. Ci, co zginą, będą siewcami, którzy samych siebie rzucą w ziemię jako ziarno przyszłych plonów, bo nic nie zginie. Z dziś zwyciężonych dla jutrzejszych zwycięzców powstają oręże wydarcze. Lecz oni z siebie dobędą wszystkie siły, wszystkie swe siły męstwa, karności, wytrwania, aby zwyciężyć. Bojowy ich okrzyk w imię Boga i Ojczyzny. Z tym okrzykiem na śmierć czy na zwycięstwo do Boga. Gloria victis, można powiedzieć. Chwała zwyciężonej. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam jeszcze prezentację okołostyczniową. Jeżeli macie troszkę cierpliwości, mogę ją uruchomić. Dziękuję bardzo i zapraszam do dyskusji również. Proszę.